Cześć, witam Was w 18 odcinku podcastu ADH Dziewczyny, a jednocześnie w pierwszym odcinku w nowym roku. Moją gościnią jest Hania Sybula, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2017 roku działa jako psychoedukatorka w mediach społecznościowych. W 2020 napisała książkę W głowie się poprzewracało, która dotarła już do ponad 16 tysięcy czytelników oraz za którą dostała nagrodę od dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie Hania ma trzy koty i uwielbia podróże. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką 4 roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Przeprowadzam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas, a ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Odcinki wrzucam w czwartki co 2 tygodnie. Daty publikacji rozmów znajdziecie w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania, dzielenia się przemyśleniami i do wspierania podcastu finansowo poprzez stronę patronite.pl/ADH dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie. A teraz zapraszam. Cześć Hania.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać i że wchodzimy razem ze słuchaczkami i słuchaczami w nowy rok.
Super, ja też się cieszę. Dzięki za zaproszenie.
Zacznijmy od tego, że ostatnio popularne jest mówienie, że ADHD jest w modzie, każdy teraz ma ADHD i zastanawiam się, jak możemy na to reagować i co odpowiedzieć.
Aha, jeżeli ktoś tak do nas mówi.
Tak. No. To... Co byś powiedziała na przykład, jakby ktoś ci powiedział, a Hania, ADHD jest teraz w modzie.
Mhm. Ja sobie myślę, że w modzie to są spodnie albo buty, ale to, że jest popularyzowane jakieś zaburzenie neurorozwojowe, bo ja jestem daleka od mówienia o tym, że to jest moja supermoc, ale rozumiem jakby neuroróżnorodność, inna budowa mózgu, ale jednak z mojej perspektywy to jest zaburzenie, bo zaburza funkcjonowanie, no to jednak ciężko powiedzieć, że to jest... modne i ciężko powiedzieć, że to jest coś, co można sobie przymierzać i brać, jak się chce, a jak się nie chce, to odkładać na półkę. Więc tu bym powiedziała, że nie, że to, że jest popularyzowane i że jest coraz większa świadomość, to nie oznacza, że jest modne, chociaż więcej się o nim mówi i ma to swoje na pewno plusy i minusy. Ja też dostrzegam minusy. Jakieś potencjalne mówienia dużo o ADHD i przedstawiania tego w mediach społecznościowych w różnych kontekstach, właśnie w kontekstach, nie wiem, takich śmiesznych, spłycających, to jakoś są tego zagrożenia, ale nie nazwałabym tego modą, bo moda jest czymś, co się... Moda dotyczy rzeczy, które możemy wybrać, tak mi się jakoś wydaje, a budowy mózgu niekoniecznie możemy wybrać.
Tak. I też myślę, że ważne, żeby właśnie pójść, jeżeli się zastanawiamy, to po prostu pójść po diagnozę i skonsultować to ze specjalistą, bo są różne filmiki, prawda, na TikToku, na innych mediach społecznościowych i czasami no może nam się wydawać, że coś nas dotyczy, ale nie jesteśmy tego pewni, więc zamiast robić domysły albo mówić, że o, ja się spóźniłem, to na pewno mam ADHD, to warto...
Tak, ja też myślę, że warto to zawsze przegadać ze specjalistą, bo tak jak piszemy jakieś objawy kataru w Google, to też nam zaraz wyjdzie, że możemy mieć przeziębienie, owszem, a możemy mieć raka mózgu, czy cokolwiek. I to jest znowu tak, że różne objawy mogą oznaczać różne rzeczy. A jak nie jesteśmy specjalistami, a jak jesteśmy, to też do siebie nie diagnozujemy, to jednak nie mamy pełnego obrazu i nie wiemy. Mhm. Więc
też myślę,
ja bym była za tym.
Diagnoza od specjalisty może dać nam pewne poczucie spokoju. Że faktycznie tak, dopóki myślimy mam, nie mam, to trochę tak ze sobą walczymy cały czas.
A z jednej strony tak, z drugiej moje osobiste doświadczenie jest takie, że diagnoza od specjalisty nadal nie dała mi od razu tego spokoju. Miałam takie, a może się pan pomylił? Niech pan jeszcze raz sprawdzi. może to coś innego. Więc też nie zawsze u każdego będzie tak, że diagnoza od specjalisty da taki spokój, ale też wiem, że mówimy trochę z pozycji uprzywilejowanych kobiet z dużego miasta, które mają dostęp do tej diagnozy, a jest ona, no umówmy się, nie? Bardzo droga. W sensie jest to proces, który, no, który nie jest dostępny dla wszystkich.
Tak, bo nie w każdym mieście są specjaliści i tak jak powiedziałaś, jest to dosyć kosztowne. Nawet w dużym mieście uprzywilejowane osoby to jest ciągle no coś, na co nie każdego jest stać. Hania, mówiłaś o swojej diagnozie, zaczęłaś troszkę i chciałam zapytać właśnie, kiedy dostałaś własną diagnozę i co się wtedy wydarzyło w twoim życiu?
To jest trochę mój problem, bo ja mam problem z pamięcią i z określaniem, kiedy co było w czasie, ale umieszczam to sobie, że to było po wydaniu książki, więc to musiało być z 2,5 roku temu, powiedzmy. Chyba tak, z 2,5 roku temu dostałam diagnozę. Jakie było drugie pytanie?
Co się wtedy wydarzyło, że poszłaś po tą diagnozę?
Aha.
Co cię skłoniło?
No właśnie, chyba skłoniło mnie trochę psychoedukacji w internecie. TikTok mnie skłonił. Ja jestem bardzo, znaczy już nie, bo zadbałam o siebie i od roku nie mam TikToka w ogóle. Ale byłam wtedy dużo na amerykańskim TikToku o zdrowiu psychicznym. I byłam wtedy też w terapii, która nie była związana z ADHD. I jakoś tak dużo czytałam, widziałam o tym, zaczęłam widzieć treści o tym ADHD. Amerykańskich, bo w Polsce jeszcze ich było bardzo mało. I tak rzuciłam mojemu terapeucie, co on o tym myśli. I powiedziałam, o, faktycznie. Okej, to pasuje, bo ja wtedy miałam też mocne objawy, dosyć silne, związane z prokrastynacją, z takim poczuciem braku wpływu na swoje życie i z tym, że trudno mi było utrzymać takie podstawowe czynności życiowe. To znaczy, ja bardzo prokrastynowałam chodzenie spać, prawie przez to bardzo miałam rozwalone dni, a sen strasznie mocno wpływa na regulację emocjonalną, na nasz dobrostan, na w ogóle wszystko. Więc moje życie było bardzo wtedy takie trudne do utrzymania, powiedzmy. I właśnie mój psychoterapeuta powiedział mi, że warto to sprawdzić i podał mi też kilka kontaktów, gdzie mogłabym pójść na diagnozę. I fun fact, umówiłam się na pierwszą do specjalistki, na którą czekałam chyba 2,5 miesiąca i potem zapomniałam o niej i nie poszłam. I to było strasznie smutne, było mi tak szkoda i miałam takie, Boże, dlaczego ja to zrobiłam? Dlaczego znowu jakoś się zagubiłam? Właśnie to było trudne, ale potem się udało gdzie indziej i...
Czyli już do innej pani się umówiłaś?
Myślę, że tam trochę się chyba już wstydziłam, że byłam, wydawało mi się, że byłam na czarnej liście jakiejś, nie? Nie wiem, nie wiem, może to nieprawda, może to jakoś moje zniekształcenie poznawcze i czytanie w myślach, ale już mi było trochę głupio, że wcześniej no zapomniałam, nie odwołałam. I chyba jak tam nie potwierdziłam dwa dni wcześniej, to pani mnie jakoś po prostu wypisała. Ale miałam
takie... Oby tak było.
Nie. Tak.
A jakie znaczenie miała dla ciebie ta diagnoza? Bo właśnie mówisz, że miałaś taki trochę syndrom oszusta, tak? Na początku, że jeszcze zapytałaś psychiatrę, czy na pewno to jest to.
Tak, na maksa. Na maksa miałam syndrom oszusta. Tym bardziej, że jak konsultowałam się z rodziną, moją rodziną pochodzenia, z którą mnie znała, jak byłam mała. Moja rodzina ma trochę takie przekonanie, które lubią trzymać, że wszystko było zawsze dobrze i wszystko było w porządku. I jakby to nie znaczy, w sensie, owszem, było w porządku, ale to nie znaczy, że nie miałam jakichś innych objawów, które nie były tak... No więc trochę moja rodzina mi nie wierzyła. Miała takie, nie, bez przesady, byłaś normalnym dzieckiem i w ogóle. I to prawda, że nie sprawiałam problemów jakoś takich widocznych. Miałam takie bardziej objawy do wewnątrz, jak często dziewczynki mają. No i gdzieś dlatego też łatwo mi było to podważać. I moja partnerka była mi tutaj bardzo pomocna i ona też gdzieś dawała trochę swoje wrażenia i feedback do tego, co gdzieś zanosiłam potem do diagnosty, żeby się podzielić tym, jak się ze mną żyje i jakie mam objawy, które gdzieś ja trochę jeszcze lekceważyłam.
Mhm. Myślę, że to jest super doświadczenie, o którym mówisz, żeby właśnie porozmawiać z jednej strony z rodziną, z drugiej strony z kimś, z kim żyjemy na co dzień albo jesteśmy blisko. Zresztą tak chyba jest nawet w Divie, w Piątce, jeżeli idzie się urobić, że jest sekcja dla rodziny właśnie i sekcja tą, którą wypełniasz ty, ale też możesz jeszcze właśnie zapytać partnera albo bliską osobę i to jest wtedy taki pełny obraz.
Tak, chociaż bym zaznaczyła tutaj, że Diva nie jest narzędziem do samodiagnozy i w ogóle oczywiście, do wypełniania tak. samodzielnie. Ja też to zrobiłam, chociaż już wiem, że nie powinnam była, bo to jest do wypełniania przez diagnostę, bo to jest narzędzie trochę do wywiadu strukturalizowanego.
Tak, tylko diagnosta wtedy też w instrukcji, jakby to mogę, myślę, że to mogę zdradzić, że właśnie jest, że zaprasza wtedy też na taką wizytę, prawda, rodzica albo tą osobę partnerską. Z tym, że myślę, że mało osób faktycznie tak diagnozuje, że idziemy w trójkę, trzech dorosłych ludzi, prawda, bliskich i tam się diagnozujemy. Nie wiem, czy tak jest. Nie, ja się jeszcze z tym nie spotkałam.
Mhm. Tak, chociaż ja po prostu chciałam zaznaczyć, bo wiem, że to jest jakoś tak, że bierzemy sobie, wypełniamy, w sensie bierze, mówię jakoś tak w liczbie mnogiej, nie wiem czemu, ale że ja też tak zrobiłam, że biorę sobie DIVE, czyli test, który jest testem sprawdzającym kryteria diagnostyczne ADHD u osób dorosłych. Wypełniamy i jakby sami stwierdzamy, czy czujemy ADHD, a to jednak tak nie działa i nie można tak o tym myśleć. Ale też chyba się nie spotkałam, żeby trzy osoby dorosłe musiały przyjść, ale ja brałam na przykład udział w diagnozie kogoś z mojej rodziny.
A.
I po prostu diagnosta tej osoby do mnie dzwonił i rozmawiałam o tym, jak pamiętam tę osobę jako dziecko. Więc był taki kontakt faktycznie bezpośredni, że ta osoba z mojej rodziny wyszła w ogóle z gabinetu i po prostu porozmawiałam sama z diagnostą.
A, to jest dobry. No, wydaje mi się, że to ciekawe. Dobry znak w ogóle, że właśnie tak to jest taka kompleksowa diagnoza, prawda? No i też właśnie diagnoza to nie jest to odczytanie, tak jak mówiliśmy, takiego kwestionariusza, który sobie można gdzieś tam znaleźć, tylko no, to jest dużo szerszy proces i bardziej skomplikowany i też te pytania nie są jeden do jeden dokładnie tak jak tam, więc trzeba się znać i trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby zrobić porządną i poprawną diagnozę.
Tak, ja sobie myślę, że diagnoza różnicowa jest naprawdę trudna. W sensie ja się tym nie zajmuję na przykład, może kiedyś mnie zawieje w tym kierunku, ale mi się wydaje, że diagnoza różnicowa, czyli odróżnienie ADHD od tego, co może dawać podobne objawy, a okazuje się, że ADHD nie jest, jest moim zdaniem sztuką i jest wyzwaniem i jakby właśnie dlatego fajnie, jak zajmują się tym specjaliści.
Tak, teraz u nas na studiach wprowadzili nowy przedmiot od tamtego roku i nazywa się Transdiagnostyczne Mechanizmy Diagnozy. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. I właśnie skupia się na tym, żebyśmy patrzyli tak transdiagnostycznie, dużo szerzej, nie na właśnie jedno taką diagnozę różnicową, tylko patrzyli, jak to się na przykład grupuje, żeby zrozumieć pacjenta, klienta potem w takim szerszym rozumieniu jego trudności, a nie konkretnie tej jednej łatki. Jest to bardzo ciekawe i bardzo skomplikowane.
Tak, tak, no bo nigdy nie leczymy diagnozy tylko człowieka i też tak po gabinecie widzę, że tak by się chciało, żeby ktoś przyszedł z takim jednym pierwszoosiowym jakąś trudnością, z jakimś czystym, nie wiem, zaburzeniem lękowym. A to się oczywiście zdarza, ale bardzo rzadko.
Mhm. Hania, a w kontekście trudności, no bo to było 2,5 roku temu, jak dostałaś diagnozę i przyszłaś pewnie z jakąś ilością objawów i trudności. A jak jest teraz? Jakich trudności teraz doświadczasz w kontekście ADHD?
Bardzo różnych doświadczam trudności, ale myślę, że dużą częścią jest to, że zaczęłam wiele rzeczy akceptować. Więc mam różne problemy z pamięcią i to jest dosyć smutne, że zapominam różne rzeczy, mam jakąś pamięć złotej rybki i mówię ludziom często parę razy to samo i po prostu... I już mi jest nawet czasem głupio i mówię przyjaciółce, powiedz mi, czy ci to już mówiłam, czy nie. Więc to są jakieś takie rzeczy. Ale to ciekawe, że w różnych obszarach jest to albo bardziej, albo mniej. Na przykład No, mam też różne systemy na to. Ale okej, to z hiperaktywnością myślę, że mam takie objawy dosyć subtelne, gestykulowanie, jakoś ruszania się w obrębie takiej małej motoryki. Ale myślę, że mnie to tak bardzo nie przeszkadza, może bardziej ludziom wokół, że ciężko się im na mnie skupić, bo bardzo gestykuluję. Ja mam trudności na przykład z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, ale znowu to mi, w sensie z tym, że po prostu latam tymi oczami po całym pokoju zazwyczaj, ale mnie to tak nie przeszkadza ewentualnie. Ja myślę sobie, czy ktoś myśli na przykład, że go nie słucham albo coś. Ale dobra, to tak, to są takie rzeczy z boku, które mi tak naprawdę nie bardzo przeszkadzają. To, co mi przeszkadza, to trudności z prokrastynacją, ale znowu całkiem niezłe mam na to systemy i trochę też akceptuję, że jest jak jest, czyli z odkładaniem na ostatnią chwilę i z tym, że po prostu potrzebuję jakiejś adrenaliny, żeby zrobić zadania, dokończyć projekty z zadaniami nudnymi, trudnymi. I myślę sobie, że po prostu każdy z nas ma w ogóle jakiś taki kubeł zasobów. I ten zasoby to są czas, uwaga, właśnie, jakoś troska, cierpliwość. To się nam wszystkim kończy w pewnym momencie. I mam poczucie, że każdy z nas to sobie nalewa i rozlewa po różnych obszarach życia z takiego jakiegoś dzbanka. I miałam poczucie po prostu, że ja mam mały dzbanek. Że dostałam od życia dosyć mało tych zasobów, w sensie są one dosyć ograniczone i po prostu bardzo się na to kiedyś złościłam, a teraz powoli jestem z tym coraz bardziej okej, w sensie z takim, no trudno, no tak mam, że część, że mam to dosyć ograniczone i muszę... Wszyscy muszą wybrać, na co poświęcą swoje zasoby, a ja po prostu mam ich mało, więc muszę świadomie wybrać, co muszę odpuścić.
I psychoterapia ci pomagała właśnie w pracy tak. Nad tymi zasobami, nad zrozumieniem?
Myślę, że bardzo duży kawał mojej terapii był skupiony właśnie na akceptacji tych ograniczeń, na tym, że ja bardzo chciałam... żeby było inaczej niż jest. Chciałam być inna, mieć inny mózg i jakby nie mieć tych trudności, które mam. I jasne, część z nich dało się jakoś ograć technikami albo wyleczyć niektóre jakoś trudności. Myślę sobie o regulacji emocji, która jest też powszechną trudnością w ADHD. Jest nawet jakaś taka hipoteza, aby to było włączone do kryteriów diagnostycznych jako jedno z dodatkowych kryteriów. I myślę sobie, że bardzo dużo się tego nauczyłam i to okrzesałam, powiedzmy. Ale faktycznie niektórych rzeczy po prostu się... nie da zmienić, tak jak w mózgu. I dużo tu było pracy na tym, żeby przestać oczekiwać, że będzie inaczej i zaakceptować to, że jest jak jest. Dużo mi to zajęło, ale myślę sobie, że to jest jakoś bardzo duża część mojego funkcjonowania dobrego. Nadal się trochę frustruję tymi rzeczami i zdarza mi się być takie, że czemu ja nie mogę tego zrobić? Ja, normalnie ludzie to robią na przykład. Mhm. Ja mówię, no, i wtedy muszę sobie powiedzieć, no okej, no jest to trudne i frustrujące, ale nie.
Myślę sobie o tej regulacji emocji, bo gdzieś w mojej psychoterapii to też był bardzo duży kawałek, właśnie ta regulacja. I jak byłam na diagnozie, to mówiłam pani, że ja już mam tę strategię. W sensie naprawdę przez kilka lat wypracowałam sobie fajne strategie regulacji, ale ten mój trzon... to ciągle jest taki zapalnik, że właśnie jak opowiadałam pani, że no w sumie już nie mam tych objawów, tych, bo tam były takie pytania też jakby o to tak plus minus, jakieś podobne o regulacje. Mówię, nie, już tu spokojnie, tu tak mam jakiś dystans, coś. Ale wie pani, tak wewnątrz to jednak jest taka iskierka, że ona się zapala, tylko ja ją potrafię w tym dobrym momencie przystopować i też sobie o tym myślę, że to jest taki jakiś rdzeń, że tego to już jest bardzo ciężko zmienić. Ale można właśnie to kontrolować lepiej. I że to jest takie pewnie też gdzieś temperamentalne, to są w ogóle dla mnie też super ciekawe rzeczy, jak odróżnić właśnie później, tak jak mówiłaś, od diagnozy różnicowej, gdzie są cechy temperamentalne, gdzie jest to ADHD, więc mam nadzieję, że kiedyś nagram taki odcinek. Dokładnie.
Chętnie posłucham.
O tym. A z psychoedukacją, bo Hania, to jest też taka duża działka twojego życia od kilku dobrych lat.
Tak, to prawda.
I powiedz mi, jak można wspierać na przykład osoby z ADHD poprzez psychoedukację?
Okej. Okay. Ja sobie myślę, że psychoedukacja to jest dostarczenie osobie wiedzy o tym, jak działa zdrowie psychiczne i jak działa jej mózg w świecie, w którym żyjemy. Czyli, czyli trochę taka, nie instrukcja, ale taki opis tego, co dostajesz. I ja jak kupuję pralkę, to lubię, instrukcję nie czytam, ale lubię przeczytać specyfikację i dowiedzieć się, co ona ma, czego nie ma, czego potrzebuje, jak mam o nią dbać, żeby dobrze działała mi jak najdłużej i nie psuła się. I myślę sobie, że psychoedukacja jest trochę o tym, taka zindywidualizowana, o tym teraz myślę, o nauczeniu się tego, jaką mamy specyfikację i jakie mamy sposoby, jakie możemy sobie dopasować sposoby czy strategie na te różne nasze gdzieś trudności, tam gdzie coś nie działa, co można z tym zrobić. Więc to jedno. A poza tym myślę, że psychoedukacja ma bardzo duży walor taki normalizujący i trochę tej normalizacji, przynajmniej w mojej bańce mediów społecznościowych, ona się stała jakaś taka strywializowana, taka, że to jest okej, jeśli to, i to normalne, jeśli to. I fajnie, myślę, że te treści z jednej strony bardzo dużo dają i sprawiają, że nie czujemy się tacy inni, jakoś dziwni, bo widzimy, że inni też tak mają. A z drugiej strony trochę to teraz się zrobiło jakieś takie zabawne, że to jest okej, że coś tam, w sensie tych postów było tak dużo, że zaczęłam widzieć ludzi, którzy się z nich nabijają i zaczęłam mieć takie, to już tego też nie...
To jest już okej.
Tak, ale myślę, że normalizacja bardzo dużo daje właśnie w związku ze znalezieniem trochę swojego stada, swojego plemienia, takiego poczucia się częścią jakiejś grupy i nie bycia odludkiem, dziwnym. No ja jak miałam takie bardzo duże problemy z prokrastynacją i właśnie nie wiedziałam, o co mi chodzi z tym takim rozlazłym życiem, z takim poczuciem braku wpływu na swoje życie, to wydawało mi się, że to ja jestem jakaś jedna zepsuta. Wszyscy inni tak nie mają, bo mam wokół siebie super na przykład osoby, które ogarniają jakoś. I miałam takie, dlaczego tak jest, że tylko ja sobie jakoś nie radzę z takimi podstawowymi rzeczami. A potem się okazało, że to w ogóle nieprawda, że to nie tylko ja. Poza tym, że są na to sposoby, tylko w tamtym momencie trudno nie było je zastosować. Nawet jak je znałam, to potrzebowałam najpierw innego zaopiekowania.
Mhm. Pomyślałam też, że fajny jest ten fragment, który powiedziałaś nie tylko o trudnościach w kontekście na przykład tej pralki, ale też o to, jak o nią dbać i właśnie jak dbać o siebie, że taki pozytywny aspekt tego, co możemy dla siebie zrobić w taki miły sposób.
Prawda? Tak, tak, na maksa. Myślę, że to jakoś łatwo pominąć takie dbanie o siebie i robienie rzeczy, które nam służą, ale też, czyli powiedzmy ten cały self-care, który bardzo ładnie brzmi po angielsku, ale też myślę, że dużym wyzwaniem jest w ogóle oddzielenie, w sensie nauczenie się tego, czym jest dbanie o siebie, bo dla mnie dbanie o siebie to czasem są, ja to nie tak dawno temu zrozumiałam, że to jest robienie rzeczy, których wcale ja nie chcę robić. Kiedyś mi się wydawało, że dbanie o siebie to są robienie tych miłych rzeczy, tam nałożenie sobie maseczki, poleżenie i poczytanie książki albo oglądanie filmu. A teraz wiem, że dbanie o siebie to jest czasem wyciągnięcie się na jakiś spacer, chociaż mi się nie chce. Pójście na squasha, chociaż mi się strasznie nie chce. Zawsze ta aktywność fizyczna jest taka, że mi się nie chce, a ona jest bardzo pomocna. Zablokowanie sobie, danie sobie bana na media społecznościowe. Albo no, bardzo dużo takich rzeczy, takie trochę zaciągnięcie się, jak taka... Ja mam przed oczami obraz takiej matki lwicy, która bierze swoje lwiątka w zęby i je gdzieś zanosi. I ja czasem mam poczucie, że ja siebie jak taka lwica łapię za po prostu tą... za co? Za co łapię tę lwicę?
Za kark, tak, nie? Za kark. Bierze tego.
Bierze i po prostu bezwzględnie niesie i mówi, to będzie dla ciebie dobre. Tak trochę ze sobą robię. I to jest dla mnie prawdziwe dbanie o siebie. I czasami to jest to i to sprawia, że lepiej żyjemy.
Tak, ale to jest piękna metafora. W ogóle tak sobie wyobraziłam właśnie, że jak będę zmęczona, to wyobrażę sobie taką matkę lwicę, ale taką silną, ale jednocześnie bardzo dobrą. W sensie taką właśnie bardzo troskliwą, która tak łapie w te zęby, ale z takim miłym poczuciem, prawda? Że idzie pomóc i to jest taki też... Jest takie pojęcie też, prawda, zdrowego dorosłego w nas samych.
Tak.
Że czasami myślę, że też po terapii na przykład można sobie później tak o tym myśleć, że co by powiedział mi mój terapeuta, ale już mówię sobie to sam.
To jest ciekawe,
czyli że już się czegoś nauczyłem i teraz mówię tym samym głosem tego takiego zdrowego dorosłego do siebie. Mhm. I że to już wychodzi ze mnie i myślę, że wtedy wiadomo, że gdzieś zrobiło się fajne postępy w terapii, że można samemu ze sobą właśnie tak porozmawiać i o siebie zadbać.
Tak, tak, totalnie. Myślę, że ja bardzo potrzebowałam się nauczyć bycia dla siebie nie surową, ale w sensie nie, bo miałam w sobie dużą część taką krytyczną, chamską, bezwzględną i nic dziwnego, że ja wtedy prokrastynowałam i się jej opierałam, bo to było jakieś bardzo nieprzyjemne i niemiłe, kto by się chciał z tym mierzyć i tego słuchać. A to, co, ten głos taki wewnętrzny, to z terapii schematów to tak trochę brzmi wtedy dziwnie tymi głosami, ale wtedy słyszałam tego krytyka, który mówił, musisz to, musisz tamto, powinnaś tamto, no i jak tak o tym pomyśleć, to nic dziwnego, że wtedy prokrastynowałam i wolałam siedzieć 5 godzin na TikToku, niż coś z tego zrobić, co niby powinnam, bo to było strasznie nieprzyjemne. A potem jak właśnie potrzebowałam się bardzo nauczyć tego głosu, który jest łagodny i troskliwy, ale nie mówi, no to leż, to nic nie rób w takim razie, jak ci się nie chce, to faktycznie olej wszystko, bo to wcale mi nie pomagało. W sensie ten głos niby troskliwy wcale nie był troskliwy, bo jakby ktoś chciał dla mnie dobrze, to trochę jak taki właśnie dorosły albo dobry rodzic mówi, okej, widzę, że dzisiaj nie chcę robić tego zadania, ale to chodź, zrobimy raz. To posiedzę tak z tobą.
Ale ono będzie ważne. Chodź tak, że jakoś ci pomogę. Myślę, że to jest, teraz będzie trochę promocja, która była nieplanowana, ale zaczęłam teraz czytać książkę Joanny Fliss o dorosłości. Mhm. I właśnie dużo o tym mówi, o czym ty teraz opowiadałaś, czyli jak być takim dorosłym, ale gdzie ta dorosłość jest fajna i odpowiedzialna. Także ja jestem tak dopiero, myślę, w 1/3, ale jest dokładnie o tym i daje takie fajną perspektywę na tą dorosłość.
Jeszcze nie czytałam.
Także wyszło niedawno, może akurat w sumie już nie pod choinkę, bo nagrywamy w nowym roku, to wytnę, ale tak, na nowy rok też sobie można zrobić coś miłego. A propos nowego roku, Ania, nagrywamy odcinek, który ukaże się 4 stycznia i chyba każdy z nas niejednokrotnie słyszał nowy rok, nowa ja. I chciałam zapytać, jakie niebezpieczeństwo kryje się w tych noworocznych postanowieniach i w tym, że kolejny raz chcemy wszystko radykalnie w naszym życiu zmienić i myślimy, że no po prostu będziemy nową osobą, wspaniałą do tego, najlepszą wersją nas samych.
Znaczy, no myślę, że odpowiedziałaś sama na to pytanie. Czyli, że chcemy wszystko zmienić, a jak są takie oczekiwania, to ciężko, one są nierealistyczne, więc ciężko, żeby im sprostać. A jak ciężko, żeby im sprostać, to jest rozczarowanie. Bo tą różnicą między oczekiwaniami a rzeczywistością, to ona jest... To jest wartość rozczarowania, jak oczekiwania są wysoko, a rzeczywistość jest jednak rzeczywistością. To tam jest duże, wtedy się robi pole na rozczarowanie, zawód i znowu bycie jakoś No, ja mam takie doświadczenie wtedy bycia złą na siebie, jakoś niezadowoloną i to nie pomaga. Bycie niezadowoloną z siebie i złą na siebie nie pomaga w budowaniu nowych, nie wiem, nawyków albo zmienianiu swojego życia na lepsze. Więc ja bym myślała o postanowieniach noworocznych. Ja w ogóle lubię też takie różne momenty, które są jakimiś przełomami. Kończenie czegoś, zaczynanie czegoś, nowy rok, koniec studiów, cokolwiek. Te różne, to się tak ładnie nazywa, że to są takie momentum, że to są te momenty, które dają... jakiś taki są powodem fajnym do zmiany. I ja myślę, że one czasem dają takiego kopa motywacji. Fajnie go wykorzystywać, bo czemu nie? Ale trzeba pamiętać, że to się skończy. Że ten taki właśnie ten... ta taka fala tej motywacji, która przychodzi, którą pewnie znamy z nowego roku, bo często tak jest, że jakieś 2 tygodnie jesteśmy w stanie zacisnąć zęby i mieć super nowe postanowienia, wszystko realizować, 5 razy w tygodniu na siłowni i w ogóle wszystko. A z czasem to jakoś opada. To myślę, że warto też zaplanować to, co wtedy, jak ta motywacja opadnie i jak możemy zbudować ten nowy nawyk, czy te zmiany w życiu, mimo tego, że nie będziemy mieć motywacji.
Mhm. A tak sobie myślę, właśnie, czy postanowienia noworoczne, znaczy już powiedziałaś w sumie, że mogą być wspierające dla naszego zdrowia psychicznego, ale chciałam się zapytać, jak możemy formułować te postanowienia, żeby właśnie pomagały nam, a nie szkodziły?
Ja myślę, że ja bardzo lubię wziąć sobie plan minimum i zrobić, bo ja jakoś wierzę w siłę atomowych nawyków. Nie wiem, jakoś widziałam krytykę atomowych nawyków w kontekście neuroróżnorodności.
A co to jest, Haniu?
Okej, to prawda. Przepraszam, zagalopowałam się. Atomowe nawyki, to jest też tytuł książki Jamesa Cleara, którą bardzo polecam, która jest o nawykach, o behawioryzmie, o zmianie zachowania, o tym, jak możemy zmieniać swoje zachowanie tak, żeby to zmienić na stałe. I atomowe nawyki, ze względu na to, że rzeczy, znaczy czynności nawykowe to jest duża, duża część naszego życia, aktywności dnia i w ogóle wszystkiego. To James Clear też pisze o tym, jak możemy te nawyki wprowadzać, żeby one były na stałe. I on mówi o czymś takim jak mikro, takie atomowe nawyki, malutkie, najmniejsze jakie się da, byle je utrzymać. Czyli byle utrzymać nawyk i budować w sobie taką tożsamość bycia jakąś osobą. Czyli tożsamość na przykład osoby dbającej o zdrowie, to będzie tożsamość osoby, która na przykład codziennie się w jakiś sposób rusza. I będą to dni, kiedy idę, nie wiem, na squasha, albo na 2-godzinny spacer, albo nie wiem, robię jakieś, idę na zajęcia z jogi, a będą to dni, kiedy zrobię 3 pajacyki, kiedy czekam, aż zagotuje się woda na herbatę. Ale James Clear mówi o tym, że ważne jest, żeby zrobić codziennie ten taki plan, nawet minimum, który wydaje się wreszcie jakiś taki żałosny, po co robić coś takiego, ale po to, żeby utrzymać ten nawyk i budować tę tożsamość, czyli umacniać w sobie to takie na bazie tego, jak się zachowujemy, umacniać swoje przekonanie o byciu jakąś osobą. I do mnie to bardzo przemawia. I ja na przykład właśnie w grudniu zrobiłam sobie trochę takie, że bo ja piszę dziennik od Boże, 15 lat. Jakoś pisanie dziennika jest moim zupełnie jednym z ulubionych sposobów na regulację emocji. I ostatnio zauważyłam, że jakoś mi się to trochę rozlało, że zapominam, czasem mam tydzień przerwy, że jakoś to się... Kiedyś to była moja codzienność i zupełnie nie było w sumie dnia, którym bym nie pisała w dzienniku, a ostatnio to zobaczyłam, że gdzieś mi trudniej zadbać o tę regularność. Więc stwierdziłam w grudniu sobie normalny habit tracker wydrukowałam i powiedziałam, że mogę zaznaczyć, że jest wykonane zadanie, mogę zaznaczyć, że utrzymany nawyk, kiedy napiszę jedno zdanie. bo są dni, kiedy zapiszę dwie strony i robię sobie fajny journaling przy herbacie i w ogóle są dni, kiedy nie mam siły, czasu i wtedy usiądę i miałam takie już, że chcę już iść spać, a mówię, dobra, to jedno zdanie to jest naprawdę plan minimum, mogę zapisać cokolwiek, ale żeby utrzymać ten nawyk. I to jest gdzieś do mnie to bardzo przemawia.
Mhm. Też myślę, że to jest takie budowanie własnej sprawczości, może nawet nie w kontekście dziennika, ale tych innych rzeczy, że o kurczę, no zrobiłam nawet 5 minut, ale zrobiłam. Jestem z siebie dumny, kolejnego dnia już mam też do siebie więcej pozytywnych emocji, milej do siebie mówię, niż właśnie tak siebie krytykując. Jestem taki, że tak, postanowiłam coś i mi się udało.
Na maksa dla mnie to jest budowanie w ogóle zaufania do siebie, bo zaczynasz zauważyć, że robisz to, co powiedziałaś, że zrobisz. Ale do tego, czyli jakby zaczynasz sobie bardziej ufać, bo nie jest tak, że olewasz siebie i swoje postanowienia, tylko żeby to zrobić i żeby nie olewać swoich postanowień jakichkolwiek, trzeba jakby wyznaczyć sobie ich dwuminutową wersję. Czyli jasne, chcesz, nie wiem, przebiec maraton w tym roku i to jest twoje postanowienie noworoczne, ale będą dni, kiedy nie będzie się chciało nic i wtedy, żeby utrzymać ten nawyk i to poczucie, że robisz coś w tym kierunku, jakby zaplanuj sobie dwuminutową wersję tego nawyku. Może to będzie, nie wiem, wyjście na dwór w butach do biegania i przejście 2 metrów i powrót.
Właśnie, mam taki śmieszny przykład, pamiętam sprzed 2 lat, jak oczywiście obśmiałam moją przyjaciółkę za to. Ona powiedziała, teraz będę robić regularnie jogę. Pierwszy dzień polega na tym, że rozkładam maty i nie robię nic więcej. Drugi dzień mówi, że tam się ubieram w ciuchy do jogi. Mówię, Boże, jakby mi się nie chciało przebierać, ale to rozkładanie maty rozumiem. I teraz, wiesz, po 2 latach, czy po jakimś czasie w kontekście tego, co mówisz, to faktycznie to jest to budowanie takich malutkich nawyków właśnie, że cokolwiek, no jedni odnajdą w tym sens pewnie, inni mniej, ale czemu by nie spróbować?
Myślę, że dużo większym celem niż budowanie faktycznie regularnego pisania w dzienniku, w tym przypadku u mnie było takie umówienie się, że to jest dla mnie ważne i że chcę to robić i to jest dla mnie dużo jakoś ważniejsze w tym moim jakoś wracaniu do pisania w dzienniku. Myślę, że właśnie to, żeby sobie pokazać, że to jest dla mnie ważne i że mogę robić to, co umawiam się ze sobą, na co się ze sobą umawiam.
Mhm. Hania, a gdyby tak dla odmiany, zamiast sobie właśnie od siebie wymagać, to sobie odpuścić i w nowym roku. I widzę teraz takie słowa sprzeciwu właśnie, ale jak to? Odpocząć? Przecież to jest lenistwo. A może jednak właśnie warto sobie odpuścić?
Tak, na pewno, jeżeli jakoś mamy do siebie wysokie wymagania i tak dalej, to może być tak, że trzymamy się za gardło i właśnie trzymamy się po prostu w takim nieprzyjemnym uchwycie jakiejś niewoli tych myśli, że powinnam, że należy, że dlaczego ja znowu nie. I tutaj najbardziej jakoś pomocne może być odpuszczenie sobie i zweryfikowanie tego, co się stanie, jaka katastrofa czeka za tym, kiedy nie wypełnię tych różnych planów i nie zrobię tych różnych rzeczy. Może świat się nie zawali wtedy. I jak sobie jakoś zbudujemy... Ja bardzo lubię Christine Neff, to jest taka badaczka samowspółczucia, takiego łagodnego podejścia do siebie. I ona mówi, że jak szalonym jest założenie, że budujemy dobrą relację ze sobą i taką powiedzmy taki szacunek do siebie przez nienawiść do siebie i przez te okropne rzeczy, które do siebie mówimy. Że ta droga do dobrej relacji ze sobą, do dobrego życia w sumie ze sobą jednak idzie przez samowspółczucie, przez bycie dobrą dla siebie i odpuszczanie sobie, gdzieś sprawdzanie, co my mamy z założenia. Bo czasem są takie, odkrywamy, że mamy takie założenie, że trzeba na 100%. Że jak się nie robi czegoś na maksa, to w ogóle po co zaczynać? To jest to takie zero-jedynkowe. A może jak się zrobi tak na 60%, to też będzie w porządku. Ja pamiętam, że jednym z moich pierwszych zadań, no może nie pierwszych, ale to nie jest ważne z historii, jednym z moich zadań behawioralnych na psychoterapii było, to chyba było na pierwszym roku, jak ja bardzo starałam się mieć ze wszystkiego piątki i robić wszystko najlepiej, jak się da, wszystkie egzaminy. I wtedy terapeuta zaplanował ze mną eksperyment behawioralny, w którym miałam pójść nienauczona na egzamin i miałam go zdać. W sensie nie było chyba zadaniem moim oblać ten egzamin, ale tak na truje. To było dla mnie strasznie trudne. Miałam takie, no i co? I było takie, no to sprawdzimy, co się stanie. Jak dostanie pani truje. Zobaczymy, czy się świat zawali. No i dostałam. I było mi trudno z tym, ale okazało się, że się nie zawalił. I to odpuszczanie czasami jest trudne i musimy się powstrzymać. Jakoś przed... Jakoś trzeba się właśnie też czasem wystawić na to, co jest nieprzyjemne, ale zobaczyć, że może nauczymy się jakoś akceptować to, że nie da się wszystkiego na 100% i nie ma potrzeby, bo tylko się zajedziemy, a i tak tego nie osiągniemy.
Mhm. Albo sprawdzić właśnie, co jest dla nas tak naprawdę najważniejsze w danym momencie. Jak jesteśmy przy egzaminach na psychologii, będę miał egzamin ze statystyki i był weekend przed i miałam do wyboru właśnie jechać na weekend ze znajomymi, odpocząć albo siedzieć i uczyć się do tego egzaminu. I też stwierdziłam, że dobra, to może pierwszy raz właśnie zdam ten egzamin, pozwolę sobie go zdać gorzej niż normalnie, ale coś innego będzie moją wartością w tym momencie, coś inne będzie dla mnie ważniejsze. I poszłam, też nie zdałam jakoś fenomenalnie tego egzaminu, ale byłam taka zadowolona, że no, ta nauka przez chwilę nie była tą najważniejszą rzeczą. I że właśnie można się otwierać na inne i każdy ma jakieś swoje wartości. I też jest hierarchia, prawda, którą nadajemy temu. I żeby się temu trochę poprzyglądać. Czasami rzeczy, które są ważne, wydają nam się ważne, wcale ważne nie są, a może coś innego jest dla nas ważniejsze.
Tak, zawsze robimy coś kosztem czegoś i kiedy nie odpuszczamy i zaciskamy na sobie tę taką pętlę i wymagania i jakby wysokie oczekiwania i w sumie dla mnie to jest takie spinanie się, żeby wszystko zrobić i żeby za wszystkim zdążyć i tak dalej, to robimy to też kosztem czegoś. Często robimy to kosztem swojego zdrowia psychicznego, swojego spokoju, odpoczynku. I pytanie, co jest ważniejsze? Czy jest ważniejszy ten jakoś, nie wiem, egzamin ze statystyki, albo to, żeby dom był idealnie wysprzątany, czy to, żebyśmy się cieszyli tym życiem. Jakoś, żeby może odpocząć i wybrać bycie ze sobą.
W ogóle bycie, a nie takie robienie od zadania do zadania. Czemu nie myślę, że w ogóle postanowienie noworoczne w styczniu to jest jakiś bardzo ciekawy abstrakt, bo są święta, gdzie jesteśmy zmęczeni, później jest nowy rok, który jest bardzo intensywny i wchodzi z początek roku, mamy jeszcze przemyślenia, podsumowania i jeszcze chcemy sobie dodać. Jak tak w tym kontekście sobie myślę, ile jest jakby mocnych punktów w tym okresie, to jest naprawdę bardzo intensywny czas.
Tak, jeszcze jest do tego zima, jest szaro. To jest jakby, jak dla mnie, to jest utrudnienie duże do robienia jakichś rzeczy trudnych, więc faktycznie warto się sobą zaopiekować, tak jak to będzie nam pomocne, bo trochę też jak wspominam o swojej historii, to o tym takim, o tych takich wysokich wymaganiach i tym silnym krytyku. To nic dziwnego, że potem prokrastynujemy. Ja prokrastynowałam. Jeżeli ten głos i mierzenie się z tym jest tak nieprzyjemne, tak jakoś przemocowe i okrutne. Więc jeżeli będziemy stawiać takie wysokie wymagania, to nic dziwnego, że potem chcemy od nich uciec. I ja miałam takie, czemu jestem taka zmęczona, jak ja tylko leżę? Ja niby leżę, a tak naprawdę w zasadzie mierzę się z ciągłym jakimś myśleniem, nie powinnam leżeć. No to co to jest za leżenie? Żadnego fanu z tego odpoczywania, tylko poczucie winy.
Hania, a jeszcze jakieś strategie na regulację emocji właśnie oprócz pisania, które jest twoją ulubioną rzeczą, to co mogłabyś polecić?
W ogóle aktywność fizyczną i ruch to jest coś, co niestety odkryłam trochę za późno, bo długo miałam jakąś złość na sport w ogóle, przez to, że byłam jakoś dosyć profesjonalnie uprawiałam sport jako dziecko i nastolatka i potem się trochę obraziłam na sport w ogóle, a teraz odkryłam, że to naprawdę bardzo pomaga. Regulować emocje, uspokajać się i jakoś wyżywać trochę też. Gdzieś, kiedy też ciało jest zmęczone, nasz mózg po prostu trochę mniej się odpala w tych emocjach. Ale okej, to jakby to jest trochę nudne i ja do tego dosyć późno doszłam, że te podstawy, ten aktywność fizyczna, odpoczynek, jedzenie, w sensie odżywianie się, że to są rzeczy, które na maksa wpływają na to, jakie mamy zdolności regulacji emocji. To jest jakoś długo miałam do tego taki trochę lekceważący stosunek. Mam takie, to są jakieś takie nudne sposoby. Ja bym chciała jakiejś magii. Jakiegoś triku fajnego, a nie tam spania 8 godzin. Ale jednak jak nasz organizm może dobrze funkcjonować i się regulować, jeżeli mu nie damy bazy do tego. Więc nudne sposoby najpierw, czyli to, co mam w głowie jako nudne sposoby, to jest właśnie zadbanie o filary i swoje zdrowie fizjologiczne. A później ja jestem też bardzo dużą entuzjastką terapii DBT, czyli dialektyczno-behawioralnej, która została stworzona dla osób z silną dysregulacją emocji. I tam jest bardzo dużo konkretnych umiejętności i sposobów na regulację emocji. I tam jest dużo o takim samokojeniu, o polepszaniu chwili też i o jakoś regulacji emocji na różne sposoby. Ale okej, do takich sposobów, które używam na co dzień, to mnie bardzo też regulują inni ludzie. To znaczy, ja jestem osobą, która dużo mówi o swoich emocjach. I też jak umiemy je nazywać, jak w ogóle jakby to się nazywa labeling, w sensie efekt takiego nazywania, nadawania łatki, nazwy emocjom, jeżeli to potrafimy i to robimy, to już samo nazwanie emocji, którą czujemy, powiedzenie czuję złość, czuję smutek, czuję lęk, zmniejsza te emocje, zmniejsza jej intensywność, bo nadajemy trochę sens temu, co przeżywamy, oddzielamy się trochę od tych emocji i samo to już pomaga, więc nazywanie emocji, mówienie o nich i to trochę też jest o journalingu, o pisaniu dziennika, ale z jeszcze jakoś innych rzeczy myślę sobie, co ja takiego robię. Ja też lubię medytować, pozwalać moim myślom się wyhasać i też trochę oddzielać się od swoich myśli, bo mamy terapii poznawczo-behawioralnej kajzerkę, czyli mamy taki model poznawczy, który opiera się na związku między myślami, zachowaniami, a jak to się nazywa, reakcjami fizjologicznymi. I oddzielanie się od myśli pozwala też osłabić te wszystkie połączenia bardzo silne. Więc dlatego medytacja, uważność, ja akurat jakoś lubię. Wiem, że są osoby, którym ADHD bardzo przeszkadza i mogą bardzo na przykład jakby nie lubią medytować albo korzystają tylko z bardzo krótkich medytacji. Myślę, że to tak zależnie od tego, jakie mamy na to strategie i czy w ogóle lubimy. Ja lubię ćwiczenia dyfuzji poznawczej, czyli oddzielania się od swoich myśli, jakoś obserwowania ich, nawet wizualizacji, patrzenia na nie. Patrzenia, to znaczy wizualizowania sobie ich jak takie chmury przypływające po niebie. To gdzieś mi też zawsze bardzo pomaga, bo osłabia ten wpływ myśli na moje emocje i zachowania. Pozwala je zauważyć i nie iść ślepo za tym, co gdzieś pojawia się jako impuls, tylko zobaczyć to. No i radykalna akceptacja. To naprawdę jest, to jest jakaś sztuka totalna i bardzo duże wyzwanie, ale też im bardziej się udaje, tym mam poczucie więcej daje.
Myślę, że też tych wszystkich rzeczy nie jest łatwo czasami nauczyć się samemu, że czasami jest nam bardzo trudno samemu rozpoznać, co ja aktualnie czuję. Prawda? Że jedni mają lepszą umiejętność, drudzy mają gorszą, że też ciało często nam bardzo podpowiada, co czujemy i czasami to jest taki pierwszy moment, żeby w ogóle zauważyć, że ja coś czuję. Bo coś mi się ściska, tu mnie głowa boli, albo żołądek, albo szczęka i nie odczuwam emocji, ale myślę, o, już coś czuję w ciele i to jest też fajny moment, żeby się zatrzymać, prawda? I pomyśleć, skąd to się bierze, jaka to jest emocja i czasami myślę, że journaling też może bardzo pomagać w tym, że ćwiczymy się w tym nazywaniu emocji codziennie. Ale też jak nam to trochę wychodzi słabiej, albo czujemy, że jesteśmy pogubieni, nie potrafimy czegoś nazwać, to że warto pójść też po pomoc i do psychoterapeuty, do psychologa i że naprawdę możemy wyćwiczyć się w tym rozpoznawaniu emocji.
Tak, możemy zacząć w ogóle uczyć się zauważać, potem nazywać i widzieć, co one ze sobą niosą. Jakie... Jakby co się wiąże z tymi emocjami, bo często nawet jakby nie jesteśmy świadomi tego, co tam się w ogóle dzieje. I pomoc psychoterapeuty tutaj jest jakoś super takim aspektem, na który jeżeli możemy sobie pozwolić, to bardzo warto, żeby ktoś z zewnątrz, kto jest wyspecjalizowany i wykwalifikowany, pomógł nam to porozdzielać. Bo czasem u siebie jakoś nam się to bardzo mocno skleja i ciężko nam dostrzec, co tam jest powoli, jak to można trochę rozsupłać, jak taki kłębek.
Rozplątać ten nasz chaos taki, który jest w głowie. Haniu, będziemy powoli kończyć. Bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę i poproszę cię jeszcze o życzenia dla naszych słuchaczek i słuchaczy na nowy rok.
Okej, dziękuję bardzo za zaproszenie najpierw. I chciałabym wszystkim życzyć dobrego nowego roku, dużo spokoju, dużo akceptacji, dużo dbania o siebie, takiego, jakiego w danym momencie potrzebujecie, żeby uczyć się rozpoznawać, czego się w danym momencie potrzebuje i mieć zasoby, żeby sobie to dać. Dużo łagodności do siebie, ale takiej lwiej, takiej, która też będzie obejmowała robienie tego, co jest dla nas dobre, nawet jeżeli jest trudne. I dużo... Dużo bycia ze sobą i z innymi. Dużo dobrych relacji i spełniania w nich i pięknego czasu.
Dziękuję.
Dzięki.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.